Dlaczego nie powinieneś wybierać tańszej oferty na budowę domu lub na prace wykończeniowe? Zapraszamy do słuchania. Książka Jak się wybudować i nie zwariować to kompendium wiedzy dla planujących budowę domu. Zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl. Cześć Krystian, witajcie wszyscy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu Dylematy Budowlane. Dzisiaj rozterki, które ma każda osoba, która planuje budować dom, ma dwie oferty. No i pytanie, czy wybrać tę tańszą, czy jednak wybór tej tańszej to może być rzeczywiście ogromny błąd?
No wiesz co, moje doświadczenie pokazuje, że oferta tańsza zwykle po prostu czegoś nie ma i z tego powodu jest tańsza. Chociaż zdarzają się też przypadki, kiedy oferta tańsza jest tak tania, że właściwie jest poniżej kosztów budowy i nie wiadomo za bardzo, co z nią zrobić, więc nie wiem, od czego byś chciał zacząć.
Zacznę od małego wyjaśnienia. Tutaj pomijam kwestię weryfikacji wykonawców, pomijam tego, jakie wykonawca ma opinie. Zakładamy, że sprawdziłeś jednego i drugiego wykonawcę, jesteś zadowolony, zrobili niezłe wrażenie, mogą zacząć pracę w terminie, który sobie ustaliłeś. Wiesz, że budują z takiego materiału, który masz w projekcie albo który chcesz. Ogólnie rzecz biorąc, już wiesz, że tylko kwestia jest tak naprawdę ceny. Masz dwie oferty, no i kwestia jest właśnie tego, którą ofertę wybrać. No i od razu powiem na początku, większość inwestorów, większość klientów patrzy tylko na pozycję ostatnią, czyli cena, i wybiera właśnie tę tańszą. To może być błąd, nie musi, zaznaczam, ale może być błąd, dlatego że w wielu sytuacjach, jeżeli wybierzemy ofertę tańszą, to podczas budowy pojawią się dopłaty na różnych etapach budowy. I powiemy dzisiaj, jakie to etapy mogą być, po to, żebyście sprawdzili ofertę tańszą i droższą, abyście mieli pewność, że są tam wszystkie elementy i czy czasem coś nie zostało ukryte po to, żeby przebić ofertę konkurencji.
Tak, tylko wiesz co, zanim, to jeszcze bym na początku powiedział, bo jakby każda, wiesz, jak dostajesz dwie oferty, klient dostaje dwie oferty, no to oczywiście jest to, co powiedziałeś na początku, czyli skróluje na sam dół, żeby znaleźć pozycję suma i zobaczyć, jaka jest kwota. I nie ma w tym nic złego, to zupełnie naturalne. Natomiast to, co się dzieje, widzę złego, to jest to, że oferta, szczególnie często moja, z racji, że jest w tych górnych granicach kwotowych, to jest często odrzucana z tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest ofertą droższą od oferty konkurencyjnej. I to, co widzę powszechnie na rynku, to jest to, że po prostu w ofertach konkurencyjnych robione są pewne, nazwijmy to, optymalizacje, po to, żeby pokazać jak najniższą cenę możliwą.
Ładne słowo.
Znaczy, wiesz, niektóre rzeczy faktycznie są optymalizacjami, tak? Takimi kosztowymi, które można poczynić. Niektóre są trochę mniej optymalizacjami, a bardziej sztucznym zaniżaniem ceny, nie pokazywaniem pewnych kosztów. W każdym razie to, co polecam, to jest to, że jeżeli ktoś ma kilka ofert, żeby nie wyrzucać i wykreślać tej oferty najdroższej. Z bardzo prostych przyczyn, bo najpierw trzeba sobie te oferty porównać, tak? Porównać co do samego zakresu, bo one najprawdopodobniej ta cena się właśnie różni zakresem, chociaż czasami przyznam szczerze, że mi też się zdarzało w ofercie zrobić błąd. Na przykład dopisałem gdzieś nieopatrznie w Excelu jedną cyferkę za dużo i no to tak jakbyśmy dopisali jedno zero na końcu za dużo, tak? Czyli kwota z 30 tysięcy się na przykład zmieniała na 300 tysięcy. No to jakby taki śmieszny błąd, więc czasami nie przeglądając oferty nawet można czegoś takiego nie wyłapać i odrzucić po prostu ofertę tą droższą tylko i wyłącznie na podstawie jednej cyferki bez kompletnie znajomości jej treści.
Tak, ich pierwsza rada na początek, jak dostajecie ofertę od wykonawcy, zakładam, że to będzie albo generalny wykonawca, który wam wybuduje dom do stanu deweloperskiego, ale też to może być wykonawca, który wybuduje dom do stanu surowego, otwartego. No to ważne jest to, żeby nie było tylko jednej kwoty za całość, ale żeby ta oferta była w miarę szczegółowa. Ja nie mówię, że tam ma być absolutnie wszystko i tak dalej, ale musicie już ocenić, czy na przykład jest mur z betonu komórkowego, tak jak w projekcie, że jest na przykład płyta fundamentowa zgodnie z projektem, czy jest strop monolityczny, tak jak jest to w projekcie. Chodzi o to, że to jest taka pierwsza ocena, czy w ogóle wykonawca się z projektem zapoznał i czy w ofercie są właśnie te rozwiązania, które są właśnie w projekcie, bo może być tak, że jeden wykonawca pozmieniał parę rozwiązań technicznych na inne, tańsze i tylko to powoduje, że ta cena jest trochę niższa.
Tak, no wiesz, zakres ofert to jest przede wszystkim podstawa, tak? Czy oferta zawiera pełen zakres, o który nam chodzi, czyli na przykład jeżeli mówimy o domu, w budowie domu do stanu deweloperskiego, no to czy mamy od samego początku wszystko, czyli ławy, ściany, stropy, dach, pokrycie dachowe, okna, drzwi i tak dalej, bo no, mogę wymienić kilka rzeczy, z którymi się spotykam, których w ofertach często celowo nie ma. Jakby optymalizacje, takie typowe optymalizacyjne kosztów zostawmy sobie na później, ale rzeczy, których typowo w ofertach nie ma, po to, żeby wydawały się tańsze i żeby klient nie zauważył, że czegoś tam brakuje. No i jakby na samym początku mamy przede wszystkim piasek do zasypu fundamentów. To zwykle nie są duże koszty. Najczęściej my robimy tak, że piszemy albo, że ten piasek jest, albo piszemy, jeżeli są totalnie nieznane warunki gruntowe, że piasek wedle zużycia realnego w cenie jakiejś tam szacowany i tyle. Natomiast zdarza się tak, że w ofertach w ogóle ten temat jest całkowicie gdzieś pominięty i kompletnie nic na ten temat nie ma. Takie rzeczy, z takich rzeczy drobnych, które są potrzebne, które my dajemy i traktujemy jako standard, a wiele ofert tego nie zawiera, no to jest ubezpieczenie budowy, monitoring budowy, kierownik budowy, geodeta, geolog do odbioru zasypów i wykopów. Co dalej? Jakieś zaplecze socjalne, tak? Czyli chociażby toj zwykły dla pracowników. Ogrodzenie budowy. Więc to są takie dużo drobnych rzeczy, które mogą być, mogą nie być. Można je wykluczyć oczywiście z oferty, natomiast trzeba o nich pamiętać. I tej drobnicy na początku jest, szczerze mówiąc, najwięcej. Później się zaczynają już takie kruczki, które trzeba faktycznie wyłapywać, bo czasami nie ma kominów, mimo że kominy są w projekcie. Czasami nie ma to, co napomknąłeś, czyli ścianek działowych. To się raczej rzadko zdarza, natomiast też się zdarza, że jest jakiś dom bez ścian działowych. Czasami jest inny materiał, ale to jest bardziej kwestia optymalizacyjna.
To przerwę ci, bo z tymi ścianami działowymi to jest tak, że kiedyś napisałem o tym na naszej grupie dla kursantów, że uważajcie na ofertę, czy na pewno w ofercie i w umowie są zawarte ściany działowe, bo w kilku umowach widziałem informację, że wycena obejmuje ściany zewnętrzne nośne i ściany wewnętrzne nośne, a o ścianach działowych nic nie było. No i ktoś napisał z kursantów, nie no Sławku, no niemożliwe, no weź się nie wygłupiaj. Dwa dni później, kurczę, miałeś rację. Mam ofertę, nie ma ścian działowych, bo nie ma. Więc no tak. To się zdarza niestety. Za dużo ofert widziałem ich kilka, pewnie tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy, bo to jest cały czas do mnie spływają. I takie rzeczy, takie braki się też znajdują. Więc jak są takie duże braki, no to tym bardziej przy małych też pewnie czegoś nie ma.
Tak, no to też oczywiście zależy, na co to jest oferta, tak? Czy to mówimy o ofercie na stan surowy, czy ofercie na generalne wykonawstwo. No ale tak, na stany surowe też potrafi brakować w ofertach szalunków, czy to stropowych, czy jakichkolwiek innych szalunków do nadproży, do jakichś wieńców, belek. Potrafi brakować pracy koparki. Jeżeli wszyscy są tego świadomi, to okej. Natomiast to, że tego nie ma w ofercie, nie znaczy, że tego kosztu nie trzeba ponieść, więc trzeba mieć to stanowczo na uwadze. Kolejne sprawy, które mogą brakować, no to z czym się spotkałem, bardzo sprytne, że jest stolarka okienna. Aha. To, czy ona jest prawidłowo wyceniona, zgodna z projektem, to jest odrębna kwestia, bo to jest też duże pole do optymalizacji. Natomiast stolarka jest, ale nie ma na przykład drzwi. No bo drzwi potrafią kosztować kilkanaście albo i kilkadziesiąt tysięcy złotych, żaden problem, więc nie pokazując tej pozycji, wydaje się, że oferta jest faktycznie no, sporo tańsza.
Ale z tymi oknami to rzeczywiście jest tak, że jest jakaś oferta na okna, nie wiem, napisane jest okna trzyszybowe firmy, to jakaś firma, ale to przecież to nic nie znaczy tak naprawdę. No są okna, ale... Jakie parametry ma?
Możemy mieć zapis w ofercie, który mówi, że okna zgodnie z projektem. I jakby dla mnie to jest jasna sprawa. To znaczy, że są okna, jest projekt, tak? Projekt zakłada takie wielkości okien, takie podziały, takie współczynniki i okej, dla mnie kolorystykę. I to jest według mnie bardzo prosty, klarowny zapis, że jeżeli wszystko jest zgodnie z projektem, to jest zgodnie z projektem, nie potrzeba się rozpisywać dłużej. Tak. Natomiast To, co widzę bardzo często, szczególnie przy takich ofertach na budowy kompleksowe jako generalny wykonawca, to jest to, że zostały wycenione jakieś okna, jakiekolwiek, które bardzo luźno nawiązują do tego, co realnie w budynku powinno być. I wiesz, ale jakby fiksują cenę. Nie? Pokazują, że cena za te okna jest na przykład 50 tysięcy, podczas gdy realnie te okna według projektu kosztują 70 albo 80, tak? Ale, ale da się pokazać niższą cenę. Ta oferta na okna jako załącznik jest takim twardym dowodem, że ale proszę pana, przecież myśmy wycenili w tej ofercie takie okna, a pan sobie zażyczył takie, żeby pasowały do budynku, no to halo, no to trzeba dopłacić, nie? No tak. I to jest taki też mechanizm, więc na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, tak? Jakby objętość tej oferty i wielość załączników, które widzę w ofertach, czasami w różnych dziwnych kolejnościach, nie świadczy wcale o tym, że oferta na przykład na stolarkę okienną jest kompletna i jest zgodna z projektem. Tak? Ona po prostu jest zgodna sama ze sobą po to, żeby jakąś cenę pokazać. Więc tak to jest, jeżeli chodzi o okna. Podobne mechanizmy działają często, jeżeli chodzi o pompy ciepła. To znaczy jest w ofercie pompa ciepła jakaś tam. Czy ona do tego budynku pasuje, czy nie, to jest takie tam luźne nawiązanie, coś tam mniej więcej. Natomiast no, jest taka wyceniona w takiej cenie, dobrej cenie, bo konkurencja ma droższą. Ale czy ona pasuje, czy nie, czy ona będzie jakby wystarczająco ciepła da, czy nie, to już nie martwmy się. Klient zaakceptował taką ofertę, tak? I taką pompę ciepła zaakceptował, więc taką ma. A że trzeba dopłacić, bo potrzebna jest większa albo coś, no to jakby wyjdzie później, nie? Więc takie coś działa szczególnie właśnie też przy pompach ciepła i takich elementach, które można jakoś usystematyzować. Czasami przy wentylacji mechanicznej, czasami przy pokryciu dachowym. No są takie miejsca, gdzie właśnie tego typu rzeczy można zrobić. To, co widzę, też lubi zniknąć z ofert, to na przykład sufity z karton gipsów. Sufity podwieszane, czy z zabudowy dachów skośnych. Karton gips są jednak stosunkowo drogie, wyraźnie droższe od tynków tradycyjnych, więc w przypadku, kiedy mamy dom, gdzie jest sufit podwieszony, zaprojektowany, albo i tak on tam musi być, bo wentylacja mechaniczna będzie tamtędy przychodziła i on musi być, to łatwiej i lepiej i taniej jest pokazać w tym miejscu tynk zwykły, a karton gipsy w ogóle pominąć, żeby nie kuły w oczy, że to jest droga rzecz, tak? Tak, jeśli jeszcze wracając do stolarki okiennej, tak zwany ciepły montaż, czyli montaż warstwowy z użyciem taśm pianki, to też najczęściej tego w ofertach nie ma. Bardzo często więźba dachowa jest z przeróżnie poetycko nazwanego drewna pod tytułem drewno tartaczne, drewno surowe, drewno impregnowane na różowo i tego typu różne opisy się zdarzają, żeby tylko nie napisać, że to jest drewno bez certyfikatu albo z fałszywym certyfikatem, więc na to też trzeba bardzo, bardzo mocno uważać. Nie ma na przykład posprzątania placu budowy, nie ma utylizacji odpadów budowlanych, nie ma niwelacji terenu po zakończeniu prac, więc jakby jest sporo takich niuansików, które lubią z tych ofert po prostu znikać, żeby nie kuły mocno w oczy.
No to powiem ci, że to trochę straszne, tak? No bo budujesz pierwszy dom, ustalmy, nie znasz się, masz ofertę, masz w niej 30 pozycji, no i musisz się znać, żeby wychwycić, czego brakuje, no bo samodzielnie tego nie zrobisz.
Tak, samodzielnie tego nie zrobisz. Wiesz, to co też często widzę, instalacje elektryczne na przykład. My też z tego korzystamy, bo to jest łatwe do wycenienia w momencie, kiedy projekt instalacji jest niekompletny albo wiadomo, że będzie zmieniany, ale widzę, że to się też pojawia tak w takiej formie troszeczkę naciągania rzeczywistości. Powiedzmy, że budynek ma około 150 punktów elektrycznych, tak? Więc ja wiedząc z doświadczenia, że budynek będzie miał mniej więcej taką ilość punktów elektrycznych, ale nie mając jeszcze projektu instalacji elektrycznej kompletnego, albo już mi klient mówi, że i tak instalacja elektryczna będzie zmieniona, więc ja mówię, ok, za 150 punktów elektrycznych według nas kosztuje typowo tyle. Jeżeli będzie ta ilość przekroczona, no to będzie dopłata, tak? W tej cenie jest dwa gniazdka siłowe, rozdzielnia i jakby cała lista, co w niej jest. Natomiast i staram się tą liczbę punktów dopasować do wielkości danego domu, do ilości pomieszczeń. Natomiast widzę, że dla takiego samego domu konkurencja na przykład składa ofertę na 120 punktów elektrycznych.
To i tak bogato, bo widziałem na 80 już nawet przy takim właśnie podobnym metrażu. No bo to jest po to, żeby potem móc podwyższyć cenę.
No dokładnie, więc potem, potem można cenę spokojnie sobie podnieść już bez problemu. No i w tej 120 na przykład są tylko zwykłe punkty, ale nie ma już jakichś dodatkowych takich elementów, czyli światłowody, jakieś instalacje teletechniczne, czy punkty siłowe, no tego typu rzeczy już w takich nie ma, więc się okazuje, że jest dużo, dużo taniej. I tak realnie na końcu klient będzie musiał zapłacić za to, co realnie zostało wykonane i wtedy można mu tą cenę podwyższyć. Także no jest troszeczkę takich niuansików, które trzeba rozpatrzeć. No i wytyczną do tego, czy coś powinno być w ofercie, czy nie, no powinien być projekt budowlany, tak? Czyli patrzymy, kontrolujemy oferty nie między sobą, tylko kontrolujemy je przede wszystkim co do zakresu z projektem budowlanym, żeby odnieść się, czy to w ogóle wszystko ma sens. I jakby moje doświadczenie pokazuje regularnie, to z tym się stykam na co dzień, że oferta tańsza jest tańsza dlatego, że czegoś nie zawiera, za co klient i tak będzie chciał dopłacić. Więc jeżeli ja swoją ofertę, którą jako generalny wykonawca wyprodukowałem i wysłałem do klienta, zacznę ją porównywać z ofertą konkurencyjną, no to w efekcie się okazuje, że nasza cena jest bardzo, bardzo zbliżona, no bo dlaczego miałaby być inna, tak? No ceny na rynku materiałów budowlanych czy usług jednak są, no są różne, oczywiście zdarzają się różne, natomiast jak już ktoś siedzi na tym troszeczkę dłużej, to wie, że są też jakieś takie powiedzmy średnie krajowe, gdzie można jakieś wnioski sensowne wyciągnąć. Mimo że ta moja oferta i konkurencyjna na pierwszy rzut oka mogły się wydawać skrajnie różne i różnić się o kilkadziesiąt, 100, 200 tysięcy, nieważne ile, to po sprowadzeniu ich do wspólnego mianownika, jakim jest ten sam zakres, oferta potrafi się różnić o mniej niż procent.
No widzisz, więc tobie może nie wypada, ja zareklamuję Quattro Domy, jeżeli jesteście zainteresowani budową domu w okolicach Warszawy. Zapraszamy, linki są na dole. Powiedziałeś o tym, że projekt jest kluczowy, więc dodam tylko, że dlatego zniechęcamy do podpisywania jakichkolwiek umów na prace budowlane, jeżeli jeszcze nie ma projektu, bo są firmy, które bardzo zachęcają tym, żeby już teraz podpisać umowę, bo będzie rezerwacja ceny, gwarancja ceny będzie taniej, ale ustalmy, nie ma projektu, nie możemy podać dokładnych kosztów budowy. Te koszty budowy mogą wzrosnąć. Jak wzrosną, być może będziecie mieli ogromny problem, żeby od takiej umowy odstąpić, bo może są jakieś kary umowne, więc uważajcie na to. Najpierw projekt, potem szukamy firm i najlepiej szukać wśród kilku firm, bo jeżeli będziecie się trzymać jednej firmy, która wam akurat zaprojektowała dom, to nie możecie się dowiedzieć tego, że inna firma być może zrobi to taniej i lepiej. No bo po co mają obniżać wam cenę, jeżeli jesteście już do tej firmy przywiązani. Tak więc rozdzielajmy prace projektowe od prac wykonawczych.
No okej, jeszcze takie jedna może myśl na koniec, albo dwie. Pierwsza jest taka, że jeżeli to wszystko, o czym mówimy, jest dla was nowością i chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zapraszamy do naszych mini kursów darmowych całkowicie, do których link znajduje się w opisie tego filmu. Tam można przejść taki mini kurs i dowiedzieć się, jak wygląda proces budowy domu, na jakie rzeczy podczas budowy warto zwrócić uwagę. Natomiast napomknąłem też o drugiej rzeczy, która ma bardzo duży wpływ na koszty budowy, a mianowicie optymalizacja. I to taka naprawdę z krwi i kości optymalizacja kosztów, bo to, z czym się spotykam, to są często też błędy w projektach albo jakieś rzeczy, które w projektach no, można jednym słowem zoptymalizować, bo są dziwne, bo są przesadzone, bo są bardzo drogie rozwiązania użyte i rzeczywiście zdarzają się takie miejsca. Zdarzają się rzeczy typu pokrycie dachu, tak? Możemy mieć blachodachówką i o ile to wszystko mieści się w oczekiwaniach klienta, inwestora, no to jest tutaj jakieś pole do optymalizacji, tak? Można dać tańszą blachodachówkę, czy droższą dachówkę, zależy co kto chce i to jest okej, tylko po prostu trzeba mieć pełną świadomość tego, co realnie na tym domu się znajdzie. Tak samo Jeśli mówimy o dekach płaskich, można zastosować membranę, która jest droższa, można zastosować papę, która jest tańsza, można zastosować okna aluminiowe, można zastosować okna PCV, jeżeli technologicznie one są poprawne, tak? Więc jest wiele, wiele takich niuansów, które można zoptymalizować, nie tracąc na jakości, tylko po prostu trzeba być w pełni świadomym, że jeżeli jedna oferta zawiera okna aluminiowe, a druga okna PCV, no to ta z aluminiowymi siłą rzeczy jest droższa. Jeżeli poprosicie firmę, która tą ofertę przygotowywała, żeby zamieniła te okna jednak na PCV, prawdopodobnie te ceny się zaczną zrównywać i zrobią się bardzo, bardzo porównywalne.
Okej, okay, super. Jeszcze mam tylko tak dwie porady na koniec. Po pierwsze, jak już wybierzecie firmę i już było wszystko uzgodnione, to dopilnujcie, żeby w umowie był ten zakres prac, o których teraz mówisz, żeby wszystko było to, co było powiedziane, niech będzie na piśmie, żeby potem nie było, nikt tego nie powiedział, trzeba dopłacić. I druga rzecz, co jest zadziwiające, ale jak porównujecie cenę, to porównujcie ceny brutto albo netto, no, ale w każdym razie netto do netto albo brutto do brutto. Najlepiej brutto, bo to jest cena do zapłaty, bo niestety część osób jakby nie widzi różnicy chyba i porównuje na przykład stawkę netto jednej firmy ze stawką brutto drugiej firmy, no więc wtedy to porównanie zupełnie nie jest możliwe. W ofercie, w umowie powinna być kwota i netto i brutto, abyście wiedzieli, ile jest po prostu do zapłaty, więc tego pilnujcie.
Tak, i to też trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo czasami na ofertach nie jest napisane nawet, czy to jest kwota netto, czy brutto, więc to trzeba koniecznie dopytać, bo różne niespodzianki tutaj się kryją.
Tak jest. Czyli tak, podsumowując, jak mamy ofertę, przede wszystkim patrzymy, czy jest szczegółowy zakres prac. Szczegółowy, czyli nie tylko jedna pozycja typu stan surowo otwarty, ale powinno być to rozbite na szczegóły. Sprawdzamy, czy wszystkie elementy są spójne z projektem. Jaki typ fundamentów, jaka dachówka, czy jest podbitka, czy jest elewacja, czy jest i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy z jedną firmą, z drugą firmą, sprowadzamy te oferty do wspólnego mianownika i dopiero wtedy możemy podjąć decyzję. Moim zdaniem, jak zrobimy tutaj naprawdę porządną analizę, to te oferty powinny być mniej więcej do siebie zbliżone. Oczywiście, no, być może jedna firma jest droższa, bo się po prostu ceni, ale myślę, że wtedy nie ma sytuacji takiej, że jedna oferta jest droższa od drugiej o 20% na przykład, albo i więcej. A przypominam, że bez takiej analizy ofert często spotkacie się z sytuacją, że jedna oferta jest droższa od drugiej na przykład o 200, 300, 400 tysięcy złotych. To są ogromne różnice. Jak zrobicie trochę pracy po swojej stronie, to te oferty moim zdaniem będą znacznie zbliżone do siebie i jeżeli któraś firma podczas tego, jak będziecie dociekać, co powinno być w ofercie, obrazi się na was, no to chyba dobrze, tak? Bo dobry wykonawca nie ma nic do ukrycia, a niestety nieuczciwi wykonawcy, jak widzą inwestora, który się zna, to mówią sobie tak, o, to nie, on jest za dociekliwy. Lepiej uważajmy, to może jednak nie. No, my nie chcemy budować dla niego. Tak więc spokojnie, cierpliwości, dacie radę.
Tak jest. No i co? Myślę, że możemy na tym powolutku kończyć nasz podcast. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do tego, jak oferty porównać, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. A jeżeli będzie taka potrzeba, to nagramy też kolejny odcinek, żeby pogłębić niektóre tematy. Także otóż dziękujemy to za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym podcaście za tydzień.
Dzięki
cześć.
Hej.